Jesteśmy w temacie już zupełnej końcówki, jeśli chodzi o budowanie na fundamencie. I w tym budowaniu powiedziałem, że jest jeszcze wątek związany z pewnością zbawienia. Ten wątek bym połączył z pewnością, którą otrzymujemy jako budowniczy. Kiedy budujesz coś na fundamencie, czy ty masz pewność, że to, co zbudujesz, przetrwa? Kiedy już coś zbudujesz na fundamencie, którym jest Jezus, czy masz pewność, że twoja budowla przetrwa? Mamy pewność, że będzie poddana próbie fal, wiatru i ulewy. Ale czy mamy gwarancję, że ona przetrwa? No i teraz możecie krótko powiedzieć, co myślicie. Tak czy nie? Budowla to twoje życie chrześcijańskie. A takie pytanie, gdybym zadał. Otrzymałeś fundament za darmo. Czy kiedy go otrzymałeś, czy masz pewność, że tak jak go otrzymałeś, tak nie zostanie ci zabrane? Możecie mieć różne zdanie, czujcie się wolni. Jeśli mam wam zatem pomóc, to zaproponuję taką odpowiedź, że oczywiście pewność jest warunkowa. I jeśli się trzymasz warunków, które Bóg sam przedstawia, nie ma takiej opcji, żeby ktoś ci zabrał fundament. Jezus, którego przyjąłeś, żaden diabeł tobie nie zabierze. Zresztą jak to możliwe? Jego miejsce, znaczy miejsce szatana jest pod stopami i Jezusa, i twoimi. Amen? Czyż nie? Jest jednak bardzo ważne stwierdzenie, iż to, że masz Jezusa i nikt ci go nie zabierze, nie znaczy, że ty sam się go nie możesz pozbyć. Tak samo jak jest pewne, że budowla, którą zbudujesz, diabeł nie może zburzyć, jeżeli oczywiście trzymasz się fundamentu. Tak jak fundamentu nie może pokonać, tak i twojego życia zbudowanego na Jezusie nie może pokonać, ale ty możesz. Jesteś jedyną osobą, która może tej budowli zaszkodzić, możesz tylko ty ją zburzyć i tylko ty możesz się pozbyć fundamentu. I chciałbym wam to pokazać w Biblii. Myślę, że to jest dosyć istotne. Może kiedyś wam się to przyda. Bardziej było istotne, żeby wam wcześniej mówić o hełmie zbawienia, który daje ci pewność, że Jezus, którego przyjąłeś, na pewno zabierze cię do nieba. I dziś i teraz, mając go, już jesteś zbawiony. Ale teraz z drugiej strony, mam nadzieję, że sobie to ogarniesz, połączysz i to nie podważy twojej wiary. Chcę ci pokazać wersety. Raz w życiu to zróbmy. Które mówią o tym, że można stracić Jezusa. I w związku z tym pomówmy przez moment, jakie warunki my potrzebujemy zachować, aby go nie stracić. Może zacznijmy od najbardziej takiego oczywistego z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Jesteście ze mną tutaj? Macie Biblię? Chcecie otworzyć? Proszę. Jana 15, 2. Każda latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każda, która wydaje owoc, każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Jak to połączyć z tą nauką o budowaniu? Bo ja bym może powiedział tak. Jeśli latorość została wszczepiona w Jezusa, bo tutaj jest opowieść o latoroślach, które nie były pierwotnie w tym drzewie winnym w Jezusie, tylko zostały skądś przyniesione i włączone w Jezusa. Ale następnie, jeśli one nie wydają owocu, to będą w końcu odcięte. Czyli gdyby pomyśleć o budowie, to byśmy tak powiedzieli. Jeśli drzewo to fundament, a budowla to jest gałąź, to by można powiedzieć, że tak. Dostajesz fundament pod tym warunkiem, że będziesz na nim budował. Jeżeli dostałeś fundament, czyli przyjąłeś Jezusa, ale nie budujesz nic na nim, to w końcu nastąpi rozstanie. Tak? Latorośl, która we mnie, Jezus mówi o sobie, nie wydaje owocu, ojciec, który jest winogrodnikiem, odcina. Oczywiście może paść pytanie, kiedy, to też jest ważne. Niektórzy są troszkę przez diabła oszukiwani i diabeł im mówi, kiedy odpadną na chwilę, powiada, no widzisz, jesteś gałęzią, którą już na pewno Bóg odciął, bo przestałeś wydawać owoc, stałeś się jakimś zgnił chrześcijanin, w ogóle nic już z ciebie nie ma, także nawet nie myśl o powrocie, idź już grzeszyć dalej. Idź i już nie nawracaj się więcej. Nie, to nie tak szybko. Nigdy nie słuchaj diabła o duchowych prawdach. On zawsze kłamie, zawsze. Wydaje się, że dopóki człowiek żyje i choćby przestał z Jezusem funkcjonować, ale z premedytacją nie wyparł się go. Dopóki żyjesz, nawet jako uschnięta latorośl, w każdej chwili możesz zatrybić, zacząć żyć na nowo. I prawdopodobnie wszyscy ci, co przyjęli Jezusa i odeszli i w takim stanie umarli, no to są uschniętymi latoroślami, które według tego miejsca na sądzie, no po prostu myślę, że od razu ta ocena w momencie śmierci nastąpi, zostaje oddzielenie od Jezusa. Czyż nie? Zobaczcie, zobaczycie to też w innych wersetach. Popatrzcie jeszcze na 6. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną, a to jest symbol piekła. Jezus tak powiedział. Czyli mamy tak. Drzewo z dzikimi gałęziami to symbol nienawróconych. I drzewo, gdzie pniem jest Jezus i żywe gałęzie to jest żywi chrześcijanie i uschłe gałęzie, ci, co przyjęli Jezusa, ale mają gdzieś dalsze budowanie. Czyli dostałeś fundament, nie budujesz, fundament wystarczy. No nie. Czyli nikt ci nie zabierze fundamentu, czyli Jezusa. Dostałeś Jezusa za darmo, ale warunkiem jest to, że będziesz na nim budował. Czy to jest proste? Wydaje mi się, że niezwykle. Czemu uważam, że warto wam to wyperswadować, chociaż jest to takie proste? Dlatego, że wiecie, jest dużo różnych teorii na każdą sprawę. Czy to dobrze, że są teorie różne? Różne teorie dowodzą, że mamy wolność. Amen. Dobrze, że z niej możemy korzystać i okej. Okay. Korzystajmy i nie przejmujmy się, że jest wiele różnych teorii. Ale bywają takie, które mówią, że skoro przyjąłeś Jezusa, masz pewne zbawienie, to w zasadzie jakkolwiek żyjesz i cokolwiek robisz, to w sumie i tak w ostatnim dniu, czy tam w ostatniej chwili, na pewno Bóg pomoże ci, jak temu łotrowi na krzyżu, więc nawet jak przechulasz życie, będziesz robił, co chciał, nie bierz do głowy grunt, że kiedyś przyjąłeś Jezusa. Pewien pastor opowiada, jak to był na pogrzebie w Ameryce, i tam była taka opowieść na pogrzebie narkomana, który się zaćpał i po prostu umarł w stanie nieważkości narkotycznej, wiadomo. Całe życie żył bezbożnie, ale dawno, dawno temu, gdzieś jakoś, gdy był jeszcze nastolatkiem, był na ewangelizacji i pomówił się o przyjęcie Jezusa. No i kiedy umarł, ten pastor prowadził pogrzeb i mówił, no cóż, dawno, dawno temu, kiedyś, ja pamiętam, on był na ewangelizacji, modlił się o przyjęcie Jezusa i to oznacza, chwała Bogu, że na pewno teraz jest w niebie. No, takiego rodzaju opowiadanie niczym się nie różni od zmyślonych bajek, które można słyszeć na każdym katolickim pogrzebie, niestety. Tak? Czy też tak nie mówią? Na katolickim pogrzebie byliście? Słuchaliście? Bez względu na to, jak człowiek żył, cokolwiek zrobił, kimkolwiek był nieważne, jego duszę aniołowie ponieście do raju. Zaśpiewajmy im na drogę, zagrajmy im odpowiednią nutę, aby nie błądzili zbyt długo. To jest prawdziwa demagogia i ona jest bardzo zła i bardzo niebezpieczna, bo usypia ludzi w bardzo fałszywym przekonaniu, że wystarczy, że sobie myśleli kiedyś o Bogu i trochę do kościoła chodzili i w związku z tym, cokolwiek robią, jak żyją, to pójdą do nieba. Nawet nie wiem, czy nie jest to gorsze od ateizmu. Bo ateista to przynajmniej jasno gra w prawo lub w lewo. Poszedł w lewo, no to się nie czaruje, że w prawo. Ale tacy religijni ludzie żyją, jak diabeł przykazał, ale łudzą się, że z jakiegoś powodu pójdą do nieba. No nie. Jezus powiedział, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Więc warunkiem zachowania Jezusa jest to, że nami budujemy. Oczywiście nie mówię to po to, żebyśmy się teraz trzęśli i bali piekła, ale żebyśmy mieli przynajmniej jakąś tutaj zdrową świadomość tego wszystkiego, że z Bogiem nie ma żartów, że mamy budować. Taki chce mi się znowu jeszcze jeden margines zrobić. Był pewien kaznodzieja. Jak on się nazywa? Ach, mniejsza. Chyba może Jonathan Edwards, jakoś parę wieków temu, który miał niesamowite namaszczenie do głoszenia w oparciu o naukę piekielną i sąd Boży. Miał tak niezwykłe, że historie opowiadają, że w ogóle kiedy on głosił, jeśli chodzi o jego charyzmę głoszenia, to była masakrycznie zerowa. No, zresztą minus ileś pewnie. Bo on czytał z kartki, nie było mikrofonu wtedy, więc czytał z kartki nieruchomiały i taki sztywny. Takie były jego kazania. Ale treść była taka, że ludzie trzymali się ławek i krzesł i błagali Boga o ratunek, żeby ich jeszcze do piekła nie zabierał. I rozpacz na sali. A wiecie, że to Duch Święty przekonuje o sądzie, mówi Ewangelia, więc po prostu takie przebudzenie ze sobą przynosił, że po prostu szok. Potwierajmy parę wersetów, czego celem jest przekonanie ciebie, że chociaż mamy pewność zbawienia, to jednak warunkową. Mam nadzieję, że wam się to nie pomiesza. Pewność na warunkach. No i po kolei może załóżmy 2 Koryntian 6:1 na przykład. Nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek głosi na takie kazanie. To dokładnie. Chyba nie. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Będzie takich ileś wersetów, które wyraźnie mówią, że można łaskę przyjąć nadaremnie. Bóg ci daje łaskę za darmo, można ją zmarnować. Albo mamy w Ewangelii Łukasza opowieści o tych sługach z talentami. Pamiętacie tę opowieść o minach i o talentach? Że ten sługa, który otrzymał jedną minę lub jeden talent, ponieważ nie obrócił tym, czyli na końcu miał tyle, ile na początku, zostało mu to zabrane. Macie to w Łukaszu 19:13. Potem jeszcze 16. W zasadzie kończy się to w 26 wersecie. Że każdemu, kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane. Na podstawie tego sługi, któremu to zostało odjęte, czyli dostał minę czy talent. To jest tak, jakbyś ty dostałeś Jezusa. To jest jak ten talent, który masz obrócić w swoim życiu, by pomnożyć. Ale jeżeli nie pomnożysz tego, czyli do Jezusa, którego dostałeś, nie dobudujesz nic. Nie ma obrotu w nieruchomości. To zostaje ci odebrane na końcu, jeśli na końcu masz tyle samo, co na początku. Bardzo poważna rzecz. I co jeszcze tam Jezus powiedział? Odbierzcie i tego złego sługę wyrzućcie na zewnątrz, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Znowu bardzo wyraźna aluzja do piekła. Rety, wygląda jakbym was dzisiaj straszył. Ale myślę, że wy się chyba nie boicie, co? Macie Jezusa, idziecie za Nim, budujecie, więc nie ma się czego bać. Objawienia 3:1. I mam tak. Patrzę, ile osób notuje. 3 osoby. Ty też notujesz? 4. 5. Nie no, proszę Państwa, tutaj dla Darka to w ogóle, ja bym myślał, że prawie, że oklaski chyba trzeba, bo chłop zaczął notować w ogóle. Przyniósł okulary, jakiś pędzel i jedzie ze życiem. Nie, no szok w ogóle. Niesamowita sprawa. Objawienia 3:1. Potem 5:11. A do zborów Sardes napis, to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych, 7 gwiazd, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. W ogóle to jest mowa do jakiegoś, mówiąc językiem dzisiejszym, pastora oczywiście kościoła. To 7 listów, 7 listów do różnych przywódców, jakby pastorów. Tak? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, czyli ten gość miał imię, żył, a okazał się już człowiekiem, który duchowo kompletnie wykoleił się. 5:. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. Powiedzenie czegoś takiego sugeruje, że to jest możliwe. 11. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Znowu taka myśl, że rzeczy, które my otrzymujemy od Boga, podlegają walce. Tak jak fundament podlega budowaniu, tak rzeczy duchowe, które otrzymujemy, często podlegają walce. Okay. Przypomniała mi się taka historia, jak Yonggi Cho kiedyś budował kościół, który teraz liczy 1 000 000 osób. Jeden zbór, 1 000 000 osób, największy na świecie. I kiedy budował go na takim etapie jeszcze, na razie taki, to było mniejsze zgromadzenie na 200 000 osób, to nie miał kasy w połowie budowy. I inżynierowie przyszli do niego i powiedzieli, że etap budowy, który jest w tej chwili, wymaga natychmiastowej kontynuacji, inaczej będzie trzeba go rozebrać, bo będzie stwarzał zagrożenie. I to jest smutny widok, kiedy widzimy pewnych wierzących, którzy zaczęli, już to ich kosztowało, co czynią, ale żeby to miało sens, warto dokończyć. Bo inaczej dojdzie do jakiejś katastrofy. Czasami lepiej byłoby nie zaczynać nawet. No. Dobra. Mamy teraz 1 Tymoteusza 5:6. Nie otwierałem Biblii normalnie. Czemu tylko ja otwieram Biblię? O wdowach, ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, za życia już umarła. To jest mowa o wdowach w kościele oczywiście. Czyli o osobach w kościele, które zaczęły prowadzić rozwiązłe życie. Apostoł Paweł mówi, że za życie umarli. Wow. Czyli mówi o osobach narodzonych na nowo, którzy umarli za życie. A to by oznaczało, że on chce powiedzieć, że ich cała budowa poszła precz. 2 Piotra 2:20. No właśnie. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Sprawdza się na nich treściowego przysłowia: wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Ale grubo pojechał. Ale to on chce przez to powiedzieć, że można być człowiekiem, który poznał Jezusa i wszedł do zbawienia, a następnie po prostu się odwrócił od tego, tak, i zszedł z drogi sprawiedliwości, czyli wszedł z powrotem na szeroką drogę. Taka koncepcja jest w Biblii wyraźna. To tłukę z wami dlatego, że za wielu w życiu spotkałem takich, którzy mówili, że nie można utracić zbawienia. Pewność zbawienia to jest jedna ważna rzecz, to jest hełm na głowie, ale nie można dać się oszukać i wyznawać nieutracalności zbawienia. Chora doktryna. Jak nieutracalność zbawienia? Okay? I tutaj te wersety mówią o tym, jak niesamowicie ważne jest kontynuować budowę jako ten warunek. Dlatego następnie mamy Judy przed Księgą Objawienia. Ach, te pociągi, co? Judy 1:3. Umiłowani, zbierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, byście podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Rzeczy podlegają walce, ochronie, czyli to nie jest dane i nieodwracalne. I potem 22-23. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrwając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Ratujcie, wyrywając ich z ognia, o czym tu jest mowa, miejcie litość dla tych, którzy popadają w wątpliwości. To jest w takim razie mowa o wierzących, którzy się chwieją, których ratujemy przed ogniem. To znaczy, że oni jako wierzący przez wątpliwości mogą po prostu w ten ogień wpaść, a my ich ratujemy, podtrzymując ich w Kościele, współpracując z nimi. Czyż nie? Tą lekcję zrobimy, nie, robimy nieczęsto, w zasadzie raz. W sumie w życiu to przerabiamy. Więc notujcie te wersety, które mówią o warunkach zbawienia. Może inaczej, o warunkach utrzymania zbawienia, które otrzymaliśmy za darmo, oczywiście. Dobrze, Łukasza 12:45. Ten też jest groźny werset, tak? Niektórzy go nie lubią. Ja też go niezbyt chętnie przytaczam, ale niestety on jest w Biblii. W tym temacie nie mam prawa go pominąć. Jest nieciekawe. Ale czytajmy. Tutaj Jezus mówi o tym od 43 wersetu, że gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, mowa jest o człowieku uwolnionym, pomyślmy o człowieku zbawionym, wędruję po różnych bezdrożnych miejscach, szukając ukojenia. Wtedy mówię, wrócę do domu, skąd wyszedłem. Przyszedłszy zostaje opróżniony, wymieciony, przezdobiony. Wówczas idzie, zabiera z sobą 7 gorszych i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie z tym złym pokoleniem. No, w ogóle ten tekst bywa bardzo nadużywany. Ale już nie mówmy o nadużyciach, z których jest stosowany. Fakt jest taki, iż Jezus powiedział o ludziach, którzy zostali zagospodarowani, czyli jako dom wyzwolony, że oni mogą tak naprawdę utracić tą niezwykłą pozycję. I czemu tak naprawdę człowiek ma się znaleźć w gorszym położeniu? Oczywiście nie straszmy nikogo. Słuchaj, jak odejdziesz od Jezusa, to zobaczysz. Módlmy się o ludzi, którzy odchodzą. Nie straszmy ich nigdy, jak Świadkowie Jehowy. Oni ten fortel stosują i jest, uważam, odrażające wobec każdego, kto ich opuszcza. Odrażające to jest. Nie mamy prawa na nikogo te demony wysyłać. Jednakże Jezus ostrzegł, że czasami tak rzeczywiście może być. Że człowiek, który zaczął budować i się zaangażował w to, a potem machnął, bywa tak, że wracając do swoich brudów, czasami jest gorszy niż był wcześniej. I to jest też spostrzeżeniem wielu ludzi na świecie. Czyli można stracić. Mateusza 25, 24-30. No to jest przypowieść o talentach. Już to przerabiałem. Mateusza 7, rozdział 21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Znacie to? Ten tekst również bywa nadużywany przez tych, którzy nie lubią, na przykład nie zgadzają się z darami Ducha Świętego. Bardzo źle go używają niektórzy. kompletnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Ale tutaj Jezus powiada, że są ludzie, którzy w imieniu Jezusa prorokowali, wypędzali demony, czynili cuda, a On do nich powie, nigdy was nie znał. Jeśli oni to robili w imieniu Jezusa, to znaczy, że to byli ludzie, którzy weszli na drogę. Jeśli prorokowali w Jego imieniu, jeśli naprawdę to robili w Jego imieniu, to musieli być ludźmi narodzonymi na nowo, ochrzczonymi Duchem Świętym i mającymi Bożą moc. Ale kiedy On się ich wyprze, to wypiera się ich całkowicie do końca. Taka opcja. Mamy jeszcze list do Hebrajczyków bardzo poważny. Mówię wam, ile ja spotkałem od tłumaczeń 6 rozdziału Hebrajczyków, to szok. Aż niewiarygodne, że ten tekst nie mówi to, co mówi, że to coś jest tam inaczej niż jest napisane, a jest napisane jak wół. Hebrajczyków 6:4. Popatrzcie, co jest powiedziane. Niesamowite słowo. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Słowa na 100% o narodzonych na nowo. 100% Boże dzieci. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobry i cudownych mocy wieku przyszłego. Dary Ducha Świętego. Poznali Słowo. Gdy odpadli, a więc można odpaść. Co ciekawe, tutaj jest powiedziane, gdy odpadli, nie można ich powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. I tutaj jest mowa o ludziach, którzy za życia odpadli kompletnie od Jezusa. Tutaj bym powiedział, że to są jak gałęzie, które były uschłe, wszystko to jakie były, ale za życia zostały odcięte od drzewa. Tutaj mamy pewien problem taki teologiczny dla wielu, którzy żyją w grzechu, a chcą wrócić, ale mają problem, bo przeczytali, że jak już odpadną, nie mogą się nawrócić. I chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo poważny fragment, ale musi być dokładnie zinterpretowany. Połączę go wam jeszcze z drugim z Hebrajczyków i powiem, co mam na myśli. Tylko po pierwsze zapamiętajmy, jest powiedziane, że można odpaść, czyli stracić fundament. Kompletnie. No, amen. I mamy jeszcze 10 wers, rozdział listu do Hebrajczyków, wiersze 26. I ten jest najczęściej cytowany przez chrześcijan, którzy popadli w grzech i chcą wrócić, ale nie mogą. Bo 10:26 Hebrajczyków. Mówi tak. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. 29. O ileż sroższej kary sądzicie godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. A więc na bank mamy tutaj opisaną sytuację ludzi zbawionych niegdyś, którzy to stracili. Opcja utraty na w ogóle bez żadnej wątpliwości jest tutaj przedstawiona jak nic. Tylko co z tym właśnie, że jeśli rozmyślnie grzeszymy, nie ma ofiary za grzech, czy w takim razie nie ma sensu się nawracać po odpadnięciu od Boga? I tutaj chcę powiedzieć, jeśli ta gałąź przestała wydawać owoce i zostałaby odcięta za życia, nie może wrócić, bo Jezus musiałby ponownie pójść na krzyż, żeby drugi raz tą gałąź wszczepić. Czyli to tak jakbyś dostał fundament, jeśli go odrzucisz za życie i zostanie cofnięty, nie może ci być drugi raz dany, bo Jezus musiałby jeszcze raz przyjść na Golgotę. Ale mamy wielu ludzi, którzy przestali żyć z Bogiem, poszli w grzech, a wrócili. W takim razie to są gałęzie, które uschnięte, nie zostały jeszcze odcięte, bo mogły wrócić do życia. To jest tak, jakby ktoś dostał fundament, przestał budować, rozwalił to wszystko, co było, ale nie wyrzekł się Jezusa, nie wyrzucił jeszcze fundamentu lub nie został mu zabrany, dlatego podjął się budowania jeszcze raz. Kiedyś takie pytanie zadał Kenneth Hagin. Strasznie mi się podoba to świadectwo. Ja wam je opowiadałem kiedyś. Opowiem jeszcze raz. Kiedy on mówi tak, że właśnie znał ludzi, którzy odpadli od Jezusa. Mówię, Boże, jak to jest? I Jezus mu przypomniał pewną historię, żeby mu zilustrować, jak to jest z utratą nieodwracalną w ogóle zbawienia. Tak przy okazji jeszcze raz, jak niektórzy mówią, że zbawienie jest nieodwracalne. Kenneth Hagin miał taką wizję, rozmowę z Jezusem, który powiedział mu, jak to jest możliwe utracić za życia już bez możliwości odwrotu. I mówi tak. Pewien kaznodzieja miał żonę, zwykły kaznodzieja, a żona była po prostu jak modelka piękna. I taki diabeł wsiadał jej na ramieniu i on to miał we wizji. Widzi takiego demona na ramieniu tej kobiety, który mówi jej, marnujesz swoje życie. Ty mogłabyś zrobić karierę w tym świecie. Jesteś taka piękna. I ona, kiedy miała takie kuszenie na ramieniu, odrzuciła to na jakiś czas, a potem po pół roku ten demon wrócił i z powrotem siadł jej na ramieniu i zaczął szeptać. Ty marnujesz swoje życie. Ty byś mogła zrobić karierę w tym świecie. Ty mogłabyś być kimś. I ona zaczęła tego słuchać i zaczęła mówić do swojego prostego męża, prostego kaznodziei, że marnuje tak naprawdę z tobą życie i w ogóle nic z tego nie mam. I poszła w świat i rzeczywiście zaczęła robić karierę w jakichś tam przestrzeniach, nie wiem jakich. I zaczęła żyć w ogóle też rozwiąźle i zdradzać tego męża. Zostawiła go zresztą. I teraz Kenneth Hagin, widząc to wizję, mówi, Panie Jezu, co z nią? Czy ona, kiedy odeszła, znając te wszystkie rzeczy, czy może wrócić? I Jezus powiedział takie niesamowite słowa, wow, że choćby miała 100 kochanków, ale prosiłaby mnie o przebaczenie, przebaczyłbym jej. I on w tej wizji widział, tak jakby w jej sercu taki mały, jasny punkt światełko. I Jezus mu mówi, widzisz, w niej wciąż tli się życie, chociaż odeszło ode mnie, ale wciąż jeszcze tli się to życie gdzieś tam. Ale pokażę ci, co było z nią dalej. I kiedy ona była gdzieś już jako osoba robiąca karierę, fotoreporterzy, zdjęcia, wspinała się jako, nie wiem kto, czy modelka, czy ktoś tam, zadano jej pytanie o jej przeszłość, powiedziano, a czy pani przypadkiem nie była niegdyś żoną kaznodziei? Jak to było, miała kiedyś pani taką chrześcijańską karierę? I Kenneth Hagin widzi to we wizji. Kiedy jest zadane jej pytanie przez jakichś dziennikarzy robiących wywiad, co z tą przeszłością chrześcijańską? I ona powiedziała, tak, ale to już jest nieważne, już dawno z tym skończyłam. I w momencie, kiedy ona to powiedziała, Kenneth miał wizję, że to światełko w niej, ten punkt, zgasł. I Jezus powiedział, ona w tym momencie się nie wyrzekła. I to jest moment już nieodwracalny dla niej. Okej? Rozumiemy? To czyli fundament, który miała w tym momencie, ona się go wyparła, wyrzuciła ze swojego życia. I to jest koniec. I ta osoba nie może się już narodzić na nowo. I wynika z tego, że nawet nie ma sensu się już o nią dłużej modlić. W czyim przypadku tak się dzieje, proponuję, byście nigdy nie próbowali prorokować i wyrokować. Raczej bądźcie w tym miejscu, by zawsze podejrzewać ludzi o to, że jeszcze nie stracili, nie odwracali. Nigdy nie zakładajcie, że ktoś stracił. To nie jest wasza sprawa, to nie nasza. My się zachowujmy tak, jak gdyby to była gałąź wciąż przyczepiona jeszcze do drzewa. Zawsze próbujmy uratować. To do Jezusa należy ocenienie, kto i w jakim miejscu się znajduje. Dobrze? Chciałem tylko to opowiedzieć, żeby wam zobrazować. I wracając do 26 wiersza, grzesznicy, którzy odpadli od Jezusa i grzeszą, a chcą wrócić, mówią tak, nie mogę wrócić, bo otrzymawszy poznanie, rozmyślnie, grzeszyłem, nie ma już dla mnie ofiary. Ja mówię, poczekaj. Jeszcze raz przeczytaj, co jest napisane. Jeśli rozmyślnie grzeszymy teraz, czas teraźniejszy, niedokonany, jeśli teraz trwasz w rozmyślnym grzechu, nie ma ofiary za grzech, który popełniasz ciągle. Ale jeśli go porzucisz i będzie czas przeszły, to oczywiście, że jest ofiara za grzech przeszły. Czyż nie jest to logiczne? Jeśli rozmyślnie grzeszysz teraz, to nawet nie ma po co ten grzech wyznawać. Ale jeśli przestałeś grzeszyć, odwracasz się od niego, to ten werset ciebie nie dotyczy, tylko powiesz, rozmyślnie grzeszyłem, upamiętałem się. Nie depczę krwi przymierza, ale teraz ją przyjmuję. Bardzo ważna myśl. Zapamiętajcie to, bo możecie trafić na chrześcijan, którzy odpadli i będą przez takie, i to jest ciekawe, diabeł im będzie cytował werset biblijny do uszu. Wiecie o tym, tak jak mówiłem wam, że jak diabeł walczył z Jezusem na pustyni, to czym walczył? Tylko Słowem Bożym. Używając Bożego Słowa niezgodnie z Bożym planem. To jest bardzo istotne, żeby nie słuchać diabła, który cytuje Biblię. Okej. Dobrze, jeszcze jakieś może mamy Jakuba. Już kończymy pomału, czy nie? Jakuba 5:19. I 20. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was, czy ktoś z braci może zboczyć z drogi prawdy, a inny, który go zawróci, uratuje go od śmierci. To po prostu nie ma żadnej wątpliwości, że można stracić fundament. Skąd się takie nauki biorą? Nie wiem. Są różne chore pomysły, które są w ogóle nawet niepoważne. Troszkę walczę tutaj z pewną doktryną, nie? Ale to nawet jest nielogiczne. Jak można założyć, że przyjmujesz Jezusa i nie możesz Go stracić? To jakby ci ktoś przykuł kajdankami do Niego. Możesz. Tylko prawdą jest to, że jeśli nie chcesz, żaden diabeł ci go nie zabierze i żaden diabeł nie wyrwie cię z jego ręki, jeśli ty się na to nie zgodzisz. I to daje nam fundament, hełm na głowę i to, że możemy budować dalej. Alleluja. Amen.
Alleluja. Dziękujemy ci, Panie, że jesteś naszym Królem, którego nie chcemy nigdy w żaden sposób opuścić ani zabić. Dziękujemy ci, że jesteś naszym fundamentem, że my jesteśmy tymi latoroślami włączonymi na siebie i nikt nie wydrze nas z Twoje ręki. Dziękujemy, że mamy pewność życia wiecznego w Tobie. Dziękuję, że jesteśmy zanurzeni w Ciebie. Dziękujemy za Twoją krew przymierza, która nas łączy z Tobą i oczyszcza wszystkie. Dziękujemy Ci za szansę, którą dajesz każdemu z nas do końca życia. Hallelujah. I uwielbiamy Cię, Panie. Prowadź nas, strzeż nas, ochrania nas i niech nasze życie wzrasta jak cudowna, wspaniała budowa w imieniu Jezusa.